Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy o księdzu Jerzym Popiełuszce. W tych dniach bowiem mija rocznica, kolejna rocznica tragicznych wydarzeń z 1984 roku. Pomówimy również o udziale Białegostoku, w cudzysłowie mówiąc, w tych wydarzeniach. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może przypomnijmy, panie profesorze, jak doszło do tragedii tej październikowej z 1984 roku, kiedy tragicznie zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Przede wszystkim pamiętajmy o kontekście, pamiętajmy o tle. To jest w tym wypadku dla mnie dosyć istotne, gdyż większość osób zapomina, że mieliśmy do czynienia z systemem komunistycznym, w dużym mierze totalitarnym, gdzie społeczeństwo było poddane inwigilacji i wszyscy, którzy nie tylko występowali przeciwko władzy komunistycznej, ale ośmiali się ją krytykować, byli uznawani przez tą władzę za wrogów. A skoro byli uznawani za wrogów, to podejmowano przeciwko nim różne działania.
I miano tutaj ogromny aparat represji, ogromne możliwości.
Oczywiście on był wykorzystywany do samego końca istnienia systemu komunistycznego w Polsce. Pamiętajmy, przez szereg lat gromadził on materiały przeciwko właśnie społeczeństwu, przeciwko tym, którzy ośmielali się bardziej aktywnie wystąpić i upominać o podstawowe rzeczy, o wolność, demokrację, prawdę. I ośmielali się też niestety krytykować ten system za jego głupotę i błędy, których się dopuszczał.
I ksiądz Jerzy Popiełuszko robił to, można powiedzieć, oficjalnie.
Tak.
Licząc to, czy widząc to w perspektywie takich możliwości, którymi dysponował w tamtym ustroju.
Pamiętajmy, że akurat osoba, postać księdza Jerzego Popiełuszki pojawia się na fali Solidarności. To jest ten jeszcze istotny bardzo element, z którym komuniści sobie na początku nie mogli poradzić, a który ostatecznie zostaje w dużej mierze zneutralizowany, zlikwidowany w wyniku wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. I tu mamy jeszcze większe zaostrzenie tego rygoru i wprowadzenie nowych represji wobec społeczeństwa i członków związku, z czym nie godzi się ksiądz Jerzy, który w okresie właśnie stanu wojennego odprawia msze święte za ojczyznę, jest już inwigilowany w ramach sprawy o kryptonimie Popiel. Jest w bardzo ścisłym zainteresowaniu ówczesnej służby bezpieczeństwa, ale pomimo to nie waha się jechać wszędzie tam, gdzie jest zapraszany. I tutaj dodajmy jedną rzecz, że posiadał on wyjątkowy dar docierania do ludzi. Ludzie lubili i chcieli słuchać tego, co on mówi. Nie nawoływał on do wojny, do przewrotu, do obalania władzy siłą, ale wskazywał na oszustwa i na kłamstwa, które ówczesna władza starała się przekazać społeczeństwu i w ten sposób budować swój wizerunek i umacniać te struktury, które nie woliły ówczesne społeczeństwo polskie.
I tak doszło do jednych z tego rodzaju podróży. Został zaproszony, pojechał tam. No i właśnie, tak się zaczęły te tragiczne wydarzenia.
Podjął też decyzję pozostania w kraju. Pamiętajmy, była ta próba wysłania go za granicę na studia. Natomiast on został tutaj. I dodajmy, ówczesne władze, konkretnie możemy przypuszczać szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a na pewno Departamentu IV MSW, podjęły decyzję o drastycznych działaniach. Nie wiemy do końca, prawda, nie mamy dokumentu pisanego,
Mimo, że się odbył tam, później proces, do czego jeszcze wrócimy. Ta kwestia nie do końca też została wyjaśniona.
Ale mamy wieczór 19 października 1984 roku. W trakcie powrotu z Bydgoszczy zostaje samochód, którym jedzie, zostaje zatrzymany przez osoby umundurowane. Razem ze swoim kierowcą zostaje zatrzymany ksiądz Jerzy. Kierowcy udaje się uciec, natomiast ksiądz Popiełuszko zostaje w rękach porywaczy. I właściwie tutaj w tym momencie na kilka dni ślad się urywa, natomiast informacja o jego uprowadzeniu staje się główną wiadomością w ówczesnej Polsce, powodując między innymi szereg nabożeństw w jego intencji, też modlitw o odnalezienie go żywego.
Mimo, że nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, ta wieść o tym, że zniknął ksiądz Jerzy.
Powszechna mobilizacja społeczeństwa.
Obiegła cały kraj.
Ale to też pokazywało, że jego osoba jest pewnym już symbolem i jednak jest też bliska Polakom.
To zmuszało również władze do reakcji.
Oczywiście, właściwie powiedzmy tak, w normalnym kraju absolutnie by nie doszło do żadnej reakcji. Natomiast komunizm charakteryzował się tym, że
reakcji
eliminował.
W tym sensie, że nie doszłoby do porwania księdza Jerzego.
Oczywiście, natomiast niestety komunizm eliminował swoich przeciwników, dopuszczając się także zbrodni i właśnie ofiarą kolejnej z nich padł ksiądz Jerzy Popiełuszko. O czym dowiedzieliśmy się dopiero 29 października.
Przy okazji wyjaśnijmy, co to jest Departament IV, bo ta nazwa MSW, bo ta nazwa będzie tutaj się pojawiała co jakiś czas w naszej rozmowie. Tym bardziej, że i w UB, i w późniejszych przeformowanych strukturach bezpieczeństwa państwa zawsze istniała jakaś komórka związana z inwigilacją Kościoła.
I właśnie IV Departament jest tym, który koordynuje działania wymierzone przeciwko całemu Kościołowi katolickiemu, który zajmuje się inwigilacją duchownych, zbiera materiały, które mógłby w przyszłości wykorzystać do ich szantażowania, ale też materiały o ich, tak jak to ładnie mówiono językiem struktur, negatywnej działalności wobec władz komunistycznych, czyli wszędzie, gdzie ośmielali się mówić prawdę, nawiązywać do polskiej historii, przedstawiać ją w prawdziwym świetle, czy to Bitwę Warszawską, tak, czy szereg innych wydarzeń. Te wszystkie elementy były skrzętnie gromadzone przez ówczesnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa właśnie w tym wydziale, jak też w jego strukturach wojewódzkich.
Skąd rekrutowano ludzi? No bo przecież to nie byli zwykli zupacy. To, jak się później okazało, byli ludzie całkiem nieźle wykształceni i obyci.
Oczywiście.
W sensie wiedzy, informacji,
szczególnie którymi dysponowali. Szczególnie w latach 80., jeżeli chodzi o funkcjonariuszy SB, to nie mówimy o osobach niedouczonych, tak, mających niepełną szkołę.
Nie matura i chęć szczera robiła z nich oficera.
W tym wypadku mamy praktycznie...
To już lata 70.
Tak, mamy praktycznie olbrzymią większość, która ukończyła studia. Bardzo często polonistyczne, historyczne. Są to osoby, które mają bardzo szeroką wiedzę. No, można ubolewać tylko nad tym, że na przykład ludzie, którzy kończyli studia historyczne, znając tą prawdę, znając przeszłość i zdając sobie sprawę ze zbrodni, jakich dopuszczali się komuniści wobec społeczeństwa polskiego, no, decydowali się na podjęcie pracy w tego typu instytucji.
Za chwilę przejdziemy do tych tragicznych wydarzeń z końca października 1984 roku.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Końcówka października, 29-30, już oficjalnie ogłoszono, że znalezione zostało ciało księdza Jerzego Popiełuszki.
Szokująca informacja, dodajmy, wywołująca i szok, i przerażenie. Informacja o wyłowieniu ciała księdza Jerzego z zalewu w okolicach Włocławka i jednocześnie też pytania, kto, dlaczego. Oczywiście.
Przypomnijmy, ksiądz Jerzy został porwany 19 października. Informacja o tym, że ksiądz zniknął, rozeszła się po całym kraju. Również władze podejmują działania polegające na tym, żeby ustalić, co się stało, jakie było tło tego wydarzenia, jakie były przyczyny. I nagle ta tragiczna wiadomość, powiem szczerze, że ścinająca z nóg.
Tak, i pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Tak, właściwie wtedy dla olbrzymiej większości osób jasne było, że księdza Jerzego uprowadzili funkcjonariusze SB. To właściwie nie podlegało
niby to była tajemnica Poliszynela, tak. Ale później się okazało, po dokładnych badaniach, że okazało się to prawdą.
Pamiętajmy, że w tym wypadku rozpoczynają się działania, które idą gdyby dwutorowo. Tak? Po pierwsze ustalenie okoliczności śmierci księdza Jerzego i w drugą stronę ustalenie sprawców. I tutaj mamy właśnie ten wątek białostocki, o którym tutaj pan wspominał.
Czyli ustalenie przyczyn śmierci, okoliczności, bowiem zdecydowały władze ówczesne, że sekcja księdza Jerzego odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku.
Tak, ciało trafia do Białegostoku. Tutaj jest przeprowadzana sekcja. Informacja o tym, że ciało księdza Jerzego trafiło właśnie do Białegostoku, dziwnym jakimś sposobem bardzo szybko rozpowszechnia się wśród mieszkańców, którzy zaczynają tłumnie przybywać.
Tutaj przy ulicy, do zakładu przy ulicy Waszyngtona.
Przy ulicy Waszyngtona zaczynają się gromadzić, modlić, śpiewać pieśni religijne, co odnotowuje.
Patrzeć na ręce, można by tak
patrzeć
powiedzieć.
Patrzeć też na ręce, patrzeć, próbować zajrzeć przez okna, tak, żeby zobaczyć, co tam się właściwie w środku dzieje. I jest to o tyle, byśmy powiedzieli, dla białostoczan i dla Białegostoku bardzo istotny element, ponieważ też tą sekcję przeprowadzają lekarze białostoccy, którzy już na zawsze zapiszą się na kartach historii. Będzie to i profesor Maria Byrdy i doktor Jóźwik, którzy jak gdyby będą prowadzić tutaj tę sekcję, ale jednocześnie też sami mieszkańcy będą bardzo, ci, którzy przybędą pod budynki przy ulicy Waszyngtona, będą bardzo emocjonalnie to przeżywać. Chociażby dowodem na to będzie konwój, który uda się wraz z odwożonym ciałem księdza Jerzego do Warszawy.
Aż to było 2 października 1900, listopada, 2 listopada.
Aż do nie tylko do Rogatek, tak, ludzie, ale samochody będą towarzyszyć w tym konwoju aż do Żółtek, szczególnie kierowcy samochodów taksi, którzy zostaną za tą manifestację, jak to określą władze, ukarani mandatami.
Dlaczego Białystok został wybrany na miejsce przeprowadzania badań zwłok księdza Jerzego?
Pamiętajmy, że tutaj toczy się też dyskusja na temat miejsca pochówku, tak, jednocześnie. Mianowicie władze komunistyczne chcą odsunąć te wydarzenia od Warszawy.
Bo ksiądz Jerzy bardzo mocno był związany z
Warszawą, z opozycją warszawską, był znany z parafią, tak, świętego Stanisława na Żoliborzu, był mocno rozpoznawalny przez robotników warszawskich. Dlatego też starano się odsuwać te wszystkie działania od Warszawy, aby miały one miejsce w miejscach, aby one zdarzyły się w miejscach, gdzie nie spowoduje to takiej koncentracji ludzi, jak mogłoby to nastąpić w Warszawie, między innymi, tak jak tu mówimy o sekcji, to jeszcze dorzućmy do tego oczywiście ten plan pochowania go gdzieś właśnie na uboczu, być może w Suchowoli, tak aby po prostu jak najmniej osób mogło w tym uczestniczyć.
Przy okazji też wspomnijmy doktora Jana Szedzińskiego, który
kluczową postać
prowadził badania fizyko-chemiczne tych wszystkich tkanek i tych różnych rzeczy, które prowadzi się zwykle przy badaniach patomorfologicznych, bo jest on związany z przechowaniem istotnych relikwii księdza Jerzego.
Tak, jest to człowiek, dzięki któremu bez problemu udało się zdobyć relikwie księdza Jerzego. Człowiek, który zachował elementy, tak, ciała, tak,
fragmenty
krwi, włosy,
sutannę,
to wszystko, co tak na dobrą sprawę stało się podstawą uruchomienia tak całego procesu powstania relikwii związanych.
Tak jakby przeczuwał, że ksiądz Jerzy będzie błogosławionym Kościoła katolickiego.
Tak, to bez wątpienia był ruch, na który w tamtym okresie naprawdę niełatwo byłoby się zdobyć.
Ale ten ruch wskazuje również, bo doktor Szedziński przez ponad 2 lata ukrywał owe relikwie, potem w tajemnicy zostały one przekazane do zakonu tutaj w Białymstoku przy ulicy Stołecznej, tam zamurowane. Czyli jednak zdawano sobie sprawę, że esbecja będzie szukała owych relikwii, gdyby informacja o tym do nich dotarła.
Tak, pamiętajmy, że przecież SB, przyznając się do udziału, tak, swoich funkcjonariuszy w zabójstwie księdza Jerzego, wcale tak łagodnie nie przyjęła na siebie całej winy. Pamiętajmy, że gdyby ukarano tylko głównych sprawców, to jest jeden element. Drugie, proces toruński mający miejsce na przełomie 84-85 roku, to jest też próba wykazania niewłaściwych
ciemności
było w kościele, a ksiądz Jerzy właściwie sam sobie zasłużył na taki los, tak? Ponieważ gdyby nie jeździł i nie wygłaszał kazań po całej Polsce, to by mu się nic złego nie stało, tak? Czyli właściwie w gruncie rzeczy ci biedni, w cudzysłowie, funkcjonariusze SB w gruncie rzeczy nie ponosili aż tak dużej odpowiedzialności.
Tak,
tak, takie dziwne tłumaczenie, wyjaśnianie.
No ale także próba, tu już przechodzimy do owego procesu, bo jednak do niego doszło. Te wszystkie okoliczności związane z tym tragicznym wydarzeniem już nie dały się ukrywać i sprawcy zostali zidentyfikowani.
Trzeba było kogoś skazać, o tak byśmy powiedzieli właściwie. No i oczywiście skazano tych, którzy bezpośrednio byli
ale przy tej okazji, próbując określić tę grupę jako swego rodzaju fanatyk.
Fanatycy, tak, którzy na własną rękę, proszę zobaczyć, w strukturze tak, wojskowej, gdzie wszystko się wykonuje na rozkaz, gdzie nie ma miejsca na żadną samowolę, pojawiają się 3 osoby, które wpadają na cudowny pomysł, że od sobie na własną rękę zabiją jakiegoś duchownego, tak? Zamordują go. No i w tym wypadku to jest w ogóle w oparciu o to wydaje się dosyć mało prawdopodobne, gdyż po prostu musiał być ktoś, kto wydał ten rozkaz, ktoś, kto kierował tymi działaniami i ktoś, kto musiał zapewnić tych funkcjonariuszy, że nie będą ponosić odpowiedzialności za tego typu działania, bo jeżeli przyjmiemy, że normą w SB było mordowanie niewinnych obywateli, obywateli, no to w takim wypadku ten system wydaje się jeszcze bardziej straszny niż to, co my o nim wiemy dzisiaj.
No i ten system miał zapewniać bezkarność, a tu raptem się okazało, że sprawcy zostali zidentyfikowani, osądzeni, chociaż stosunkowo łagodnie.
Stosunkowo łagodnie, pamiętajmy, chociaż te pierwsze
wyroki... Nawet nie stosunkowo, bardzo łagodnie.
Te wyroki są dosyć jak na, wydaje się, jak na ówczesne czasy i dzisiaj nawet dosyć wysokie, tylko pamiętajmy o jednym, że żaden z tych sprawców nie odsiedział pełnego wyroku, że
nie okazał skruchy.
Nie okazał skruchy. Bardzo szybko zaczęły ich obejmować amnestie, w tym także na wniosek ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka. Wobec tego widać, że tutaj te służby, tak, czy przełożeni, byli przełożeni w tych służbach, no dbają o to, żeby jednak...
Ta bezkarność była zapewniona.
Tak, żeby te osoby jak najszybciej wróciły do społeczeństwa, wyszły na wolność, w gruncie rzeczy ponosząc minimalną karę w stosunku do zbrodni, której się dopuścili.
Czy już dzisiaj, współcześnie, możemy udzielić odpowiedzi, dlaczego do tego tragicznego wydarzenia doszło? Bo biorąc pod uwagę ówczesny kontekst, no tą próbę wychodzenia ze stanu wojennego, jednak pokazania, że władza tę śrubę przykręconą w 13 grudnia 1981 roku odkręcają, luzują, raptem to wydarzenie...
Tak, luzują, ale jednocześnie pokazują, że pomimo tego luzowania nie ma tutaj miejsca na swobody. Że ten luz to jest tylko w takich granicach, jakie ta władza określa, czyli poprawności socjalistycznej. I że jeżeli ktoś ma ochotę tak na dobrą sprawę dalej mówić, jaka w rzeczywistości jest ta władza, no to może to robić albo za granicą, tak jak przecież bilety, paszporty tak w jedną stronę dla byłych działaczy Solidarności, albo musi się liczyć z tym, że nieznani w gruncie rzeczy, tak, sprawcy mogą dopuścić się napaści na taką osobę, która ośmieli się podważać te wartości socjalistyczne istniejące i obowiązujące powszechnie w Polsce.
Nie wszystkie wydarzenia oczywiście w naszym programie wyjaśniliśmy, bo sprawa jest nadal gorąca i wywołuje wiele kontrowersji. Dzisiaj o tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Sychowiczem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.